rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Nadal mamy 18 dzień listopada, ale godzina już 21:05 wieczór za oknami. W studio serdecznie witam naszego gościa, panią Magdę Morysiak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Magda, mi zdarzyła, że jeszcze o tej porze wywiadu nie udzielała, czy może nie rozmawiała z mediami. To prawda, pani Magdo?
Tak, to prawda. Zazwyczaj wywiady kończyły się w okolicach godziny 20:00, także mam nadzieję, że dzisiaj podołam.
A to duże wyzwanie dla pani o takiej porze rozmawiać?
Akurat dzisiaj udało mi się tak mój dzień zaplanować, że przygotowałam się na dłuższe posiedzenie i wytężenie mózgu.
Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, przy mikrofonie Rafał Regulski, a naszym gościem już teraz w pełni przedstawię jest Magdalena Morysiak, psycholożka z ADHD, pani tego nie kryje, społeczniczka, która też na TikToku
ADHD
edukuje o tym właśnie zaburzeniu, bo to nie jest choroba, o czym powiemy. Prowadzi też pani projekt Święte Zdrowie w ramach Stowarzyszenia Local Girls Movement. Pani Magdo, zanim powiemy trochę o ADHD u dorosłych, bo o tym będziemy mówić, dlaczego pani wzięła na siebie, na swoje barki taką misję propagowania wiedzy o tym zaburzeniu?
Ponieważ sama, można powiedzieć, padłam ofiarą tej niewiedzy w kontekście zarówno środowiska, jak i wiedzy specjalistów. I w momencie, ja zostałam zdiagnozowana w wieku, najpierw błędnie, jako dziecko, i poprawnie zostałam zdiagnozowana z ADHD dopiero w wieku 27 lat.
A co to znaczy, że jako dziecko błędnie pani została zdiagnozowana?
Jako dziecko miałam problemy w szkole, problemy z nauką, i zostało zasugerowane mojej mamie, żebym została poddana diagnozie pedagogiczno-psychologicznej. I ja poszłam do takiego ośrodka i rzeczywiście miałam bardzo obszerną diagnozę, z której wyszły rzeczy takie jak dysleksja, dysortografia, które są bardzo często tożsame, mocno związane z ADHD, oraz usłyszałam, że no mam tam problemy z koncentracją, ale na pewno z tego wyrosnę. Ja nie miałam tego ADHD, które w tym momencie, o którym była największa wiedza w tamtych czasach, czyli te ponad 20 lat temu, i przez ponad 20 lat musiałam żyć bez diagnozy.
A problemy, które były w szkole, już je pani trochę ponazywała, ale one rzutowały na oceny? One były dla pani wielkim zmartwieniem?
Paradoksalnie nie rzutowały na oceny, i to mogło być całkiem złudne, ponieważ ja byłam, zwłaszcza w podstawówce i w gimnazjum myślę też, no wzorową uczennicą. Ja miałam oceny bardzo, bardzo dobre, zawsze był czerwony pasek, średnia powyżej 5,5. Ale no, nikt nie widział tego, co dzieje się w domu, że każdy jeden przedmiot musiałam mieć tłumaczony przez rodziców, na korepetycjach, że nauka sprawiała mi ogromną trudność. I miałam rzeczywiście orzeczenie, musiałam spędzać więcej czasu na wykonywanie, na każdy test na przykład miałam minimum pół godziny do 45 minut więcej, żeby to wypełnić. Musiałam chodzić na zajęcia wyrównawcze, także jeżeli ktoś by spojrzał na moje świadectwo, to na pewno nikt nie mógłby pomyśleć, że miałabym jakiekolwiek problemy z nauką.
Mhm. A nauczyciele wiedzieli, że pani takim kosztem zdobywa te dobre oceny?
Nie jestem pewna, czy wiedzieli, że takim kosztem, ale na pewno zauważyli dość wcześnie, bo wydaje mi się, że w wieku 8 lat, problemy z czytaniem, z pisaniem, ze skupieniem się. Nie wyrabiałam się nigdy z zadaniami, jakie miałam powierzone. Także nauczyciele zauważyli problem, to na pewno. Mhm.
Czy to było zatem dążenie do tych dobrych ocen i bardzo dobrych, bo nawet średnia powyżej 5 za wszelką cenę? Właściwie dlaczego pani zależało na tych ocenach?
Myślę, że z jednej strony padałam już jako mała dziewczynka w stereotyp, że dziewczynki nie powinny się źle uczyć, nie przystoi, żeby nie było paska, żeby brzydko pisały, żeby czytały, żeby miały problem z czytaniem. Myślę, że to jest jedna strona, a druga, nauka sprawiała mi na tyle dużo problemu, że już na pewno wtedy wpływało to na moją samoocenę i przeginałam w drugą stronę. Za mocno chciałam pokazać, że daję sobie radę, żeby nikt czasem nie zauważył, jakie to jest dla mnie trudne, no bo wokół siebie, no jako dzieci przede wszystkim nie rozmawiamy o takich rzeczach. Ja nie wiedziałam, że czy dla kogoś innego to też było takie wyzwanie. Ja na przykład dla mnie ogromnym stresem było czytanie na głos w klasie. To jest rzecz, do której się przyznałam dopiero w wieku dorosłym. A okazało się, że wiele osób z ADHD miało dokładnie te same doświadczenia.
Załóżmy, że kończy pani lekcję w szkole o godzinie 14, 15, jest pani w domu. Ile potem godzin w domu pani poświęca na naukę jako uczennica szkoły podstawowej? Na sprawy szkolne w
ogóle. Trudno mi do tego wrócić, bo tutaj nakładają się dwie rzeczy. Z jednej strony na pewno miałam kilka godzin zajęć korekcyjnych. Na pewno miałam w szkole zajęcia z ortografii, z pisania.
Takie wyrównawcze,
tak. Wyrównawcze to jest to słowo. A potem wiem, że miałam korepetycje z angielskiego, miałam korepetycje z matematyki. Moi rodzice musieli ze mną siedzieć nad wszystkimi przyrodniczymi rzeczami, sprawdzać moje wypracowania. Nie jestem w stanie policzyć, ile mi to zajmowało, ale na pewno nie był to tylko mój dodatkowy wysiłek, ale wysiłek dodatkowy moich rodziców i moich nauczycieli.
Ale że mieli czas rodzice, nie zawsze mają.
Tak, to prawda. Mhm. To prawda.
Właściwie to zmierzałem do pytania, czy na przykład z powodu tej dodatkowej nauki, tego wyrównywania też tej wiedzy i umiejętności szkolnych, czy pani na przykład późno chodziła spać? Czy to się odbijało też na czasie snu?
No, to nie jestem w stanie odpowiedzieć. W kontekście ADHD rzeczywiście, już nie w kontekście ADHD dziecięcym na przykład, ale problemy ze snem są raczej regułą niż wyjątkiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to mogło wynikać z nauki, chociaż czasem na pewno wiązało się to na przykład z bardzo dużą prokrastynacją, z dużym stresem przed szkołą, odkładaniem i też rozpraszaniem się w ciągu dnia na pozornie mało istotne zadania, co wiązało się z tym, że czasem proces nauki, którym to też jest ważne, proces nauki, który mógłby trwać powiedzmy 1,5 godziny, w moim przypadku mógł się rozciągać na przykład nawet do 3, bo miałam bardzo dużo przerw, bo nie byłam w stanie utrzymać mojej uwagi skupionej w ciągu na przykład godziny. Musiałam mieć to podzielone. I to nie było tak, że moi rodzice albo ja zorientowałam się, że nie mogę się skupić. To były rzeczy, nad którymi po prostu nie panowałam. No i prawda jest taka, że nie panuję też do dzisiaj. Sama nieświadomie się rozpraszałam na pewno.
To jest problem z koncentracją?
Problem z koncentracją, problem z utrzymaniem uwagi i bardzo duży problem z priorytetyzowaniem zadań i bodźców, bo osoby z ADHD doświadczają wszystkiego naraz. I każdy bodziec, jakiego doświadczamy, jest dla nas równie ważny.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące szkoły.
Aha.
Bo odrobiłem zadanie domowe, które mi pani zadała przed tą naszą rozmową i obejrzałem prawie 100-minutową rozmowę panią z Karlą Puzio.
Mm-hmm.
I tam mnie uderzyło to, że przepisywała pani notorycznie zeszyty. Tam pani to wyznała.
Tak, to jest znowu idealny przykład, jak z zewnątrz mogło się wydawać, że jestem perfekcyjną uczennicą, bo miałam zawsze idealnie przepisane zeszyty, ozdobione, nie brakowało żadnych lekcji, ale rzeczy, której nikt nie widział, też moi rodzice nawet tego nie widzieli, to, że ja te zeszyty non-stop gubiłam. Dlatego one były tak wypełnione pięknie, ponieważ niemalże nie było tygodnia, żebym ja nie zgubiła jakiegoś zeszytu. Więc ja za każdym razem w piątek od jakiejś koleżanki musiałam pożyczyć zeszyt z jakiegoś przedmiotu, bo go zgubiłam. I musiałam przepisywać na przykład ostatnie 7 lekcji, żeby też nauczyciele nie zauważali, to było zawsze bardzo przemyślane, żeby nauczyciele czasem nie zauważali, że ja ciągle mam nowe zeszyty. że zawsze robiłam sobie zakładkę.
I czy to dotyczyło zeszytu z wszystkich przedmiotów?
Absolutnie. Ja w kontekście, to jest idealny przykład, jeśli chodzi o szkołę, ale ja rzeczywiście mam straszny problem z gubieniem przedmiotów. Myślę, że to jest jeden z moich największych problemów, z którym sobie do dzisiaj nie radzę. I to jest to, jak to wpływało na szkołę i jak udawało mi się to maskować.
Przyłapując, albo no nie wiem nawet jak to, może uświadomiwszy sobie, że wciąż pani gubi zeszyty, nie była pani w stanie nad tym zapanować, tak?
Tak, bo ja nie koduję, na tym to polega trochę, że ja nie zawsze jestem w stanie zakodować, moja pamięć robocza nie jest zawsze w stanie zakodować, nie dochodzi do jakiej konsolidacji do pamięci długotrwałej i mogłam coś położyć i to nie zostało zakodowane, to nie zostało zapamiętane i na tym często polegało moje gubienie rzeczy do dzisiaj, że ja odkładam gdzieś telefon i to było dosłownie 5 sekund temu i ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest, bo nie zostało to zakodowane w mojej pamięci.
A są jakieś nawyki, które można sobie wyrobić, żeby nie zapominać? Przy właśnie ADHD? No załóżmy, leży przed panią telefon. Czy pani teraz robi coś, żeby o nim nie zapomnieć? Żeby nie został tutaj w radiu na przykład?
Nie zawsze to mi się udaje. Zacznijmy od tego, że to, że nie zawsze zostanie coś zakodowane w mojej pamięci, nie jest zależne ode mnie. Mogę wprowadzić jakieś działania naprawcze. Na przykład mam ileś przedmiotów, które są dla mnie kluczowe. Dla funkcjonowania. Na przykład jest to mój telefon ze względu też na to, że pracuję w marketingu i mam tam na dobrą sprawę większość mojej pracy. I to jest też okraszone dużym stresem. Cały czas sprawdzania, czy ten telefon mam. Nie znalazłam na niektóre rzeczy złotego środka. Anegdotka akurat dosłownie z wczoraj. Wczoraj wieczorem znalazłam w mojej pralce dowód, którego nie mogłam znaleźć od kwietnia.
Dowód osobisty?
Dowód osobisty. Od kwietnia nie miałam dowodu osobistego i wszędzie chodziłam z paszportem. Kurciło mnie, żeby go wyrobić, ale wiedziałam, że na pewno jest w jakimś gdzieś w domu i nie zakodowałam, gdzie go zostawiłam. Ogromny stres przez ten cały czas, ale na tym wygląda to moje gubienie i wiem, że na niektóre rzeczy nie będę miała wpływu i nałożyłam sobie pewne ograniczenia. Skoro wiem, że gubię rzeczy, będę robiła wszystko, żeby to zapamiętać, będę sprawdzała 100 tysięcy razy, czy na pewno położyłam gdzieś ten mój telefon. No raz się nie uda, trudno. Natomiast postanowiłam, że nigdy od nikogo nic nie będę pożyczała. Bo wielokrotnie zdarzało mi się, że zgubiłam pożyczone rzeczy. I to już, jak ja coś swojego zgubię, to jest mój problem. Ale jeżeli gubię coś drugiej osobie, to robię problem tej osobie i sama też wpływam na naszą relację. Więc jak ktoś chce mi coś pożyczyć, wie nie, ja to sobie kupię, nawet jeżeli to potrzebuję tylko raz. A na przykład w kontekście szkoły i studiów i też mojego dorosłego życia, nigdy nie założyłam sobie karty bibliotecznej. Nawet na studiach. Bo w podstawówce tak często gubiłam książki z biblioteki, że wiedziałam, że jest to, powiedzmy, moja pięta Achillesowa. I wyglądało to tak. Znowu takie maskowanie i działania zastępcze. No bo oczywiście, że musiałam czytać literaturę na studiach. Ale dreptałam ciągle do czytelni, zostawiałam tam swój dowód, brałam książkę, szłam do ksera, wydawałam ogromne pieniądze na to, żeby skserować całą książkę, oddawałam ją do czytelni, bo wiedziałam, że jest zbyt duże ryzyko, że nie zakoduję, nie zapamiętam, gdzie coś zostawiłam i będę miała problem.
Czyli rozumiem, że to niepożyczanie od kogoś, niepożyczanie czegokolwiek, to jest pani odpowiedzialność.
Mhm. Takie też zachowanie naprawcze, no.
Mhm. Naprawcze, zapobiegawcze.
Zapobiegawcze, o, bardziej zapobiegawcze.
Nie? A wracając do dowodu w pralce, rozumiem, że nie udało się pani wyjaśnić, jak on tam trafił, kiedy, w jakich okolicznościach?
Absolutnie. Do tego stopnia, że to się stało wieczorem. Też wiele moich znajomych się śmiało z tego, że nie mam tego dowodu. Już mówili, że no już czas najwyższy, żebym ten dowód wyrobiła. Na szczęście go oczywiście zastrzegłam. Ale zobaczyłam ten dowód w mojej pralce. Jeszcze on był tak przyklejony do szyby, że od razu po prostu patrzyłam na siebie, na to moje zdjęcie profilowe. Ja poprosiłam moją współlokatorkę, żeby przyszła, żeby sprawdzić, czy to nie są jakieś omamy. bo nie mogłam po prostu uwierzyć, że po kwietniu, po tylu miesiącach szukania, on się teleportował.
Czy używa pani kart kredytowych, kart bankomatowych?
Gdzieś są. Na pewno w moim domu. To jest rzecz, moje gubienie dokumentów i takich rzeczy jest troszeczkę niebywałe, więc nauczyłam się też tego, że ja tych rzeczy nie wynoszę z domu. Mhm. Mam wszystko, znowu działanie zapobiegawcze, mam wszystko w telefonie. Mhm.
Pani Magdo, dlaczego pani tak otwarcie postanowiła opowiadać o swoim ADHD?
Bo zbyt wiele lat walczyłam też jako osoba niezdiagnozowana. Wiele lat nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Czułam się w jakiś sposób wybrakowana, no bo no nie oszukujmy się, jestem już dorosłą osobą, dlaczego ja gubię tyle rzeczy? Ja miałam bardzo duży problem z samooceną. Nie radziłam sobie sama ze sobą. Miałam w sobie też dużo złości i chciałabym, w momencie, kiedy zostałam zdiagnozowana, bardzo dużo uwagi poświęciłam temu, żeby się zaakceptować, żeby dowiedzieć się, skąd się biorą te rzeczy. Że co stoi na przykład w mojej strukturze mózgu, w mojej neurochemii mózgu, za tym, że no takie rzeczy cały czas się zdarzają, niezależnie od tego, czy byłam na terapii, czy nie, czy pracowałam nad sobą i czy dojrzewałam. I jak tego wszystkiego się dowiedziałam, jak pozwoliłam sobie na akceptację, to zaczęłam też zauważać, jak wiele osób z ADHD ma dokładnie ten sam problem i nie doszły jeszcze do tego momentu, co ja. Więc otwarcie mówię jako osoba, która skończyła studia, która dobrze sobie radzi zawodowo na różnych obszarach. Otwarcie przyznaję się do moich, nie chcę tego w ogóle nazywać słabości. Powiedziałabym, że to są czasem utrudnienia, a czasem po prostu cechy charakteru. Walczę z tym, żebym ja już nigdy więcej nie czuła się głupia i żeby osoby, które to ADHD mają, też nigdy nie czuły się głupie. Żebyśmy wszyscy poczuli, że dzielą nas, że łączą nas te same doświadczenia, które nie zawsze są zrozumiane przez osoby neurotypowe.
W tej rozmowie, na którą się powołałem, powiedziała pani, że ten dzień zdiagnozowania ADHD u pani uważa pani za najważniejszy w swoim życiu. Dobrze
absolutnie
zrozumiałem?
Tak.
I to było w wieku lat 27?
Tak.
Dlaczego aż taką wagę do tego dnia pani przywiązuje?
Przede wszystkim ADHD jest, powiedzmy, pewnym stanem neurologicznym, neurobiologicznym. Można też to nazywać zaburzeniem naszego mózgu.
Ale jest chorobą?
Do tego dojdziemy.
Okay.
Do tego dojdziemy, bo stracę wątek i będziemy mieli po pytaniu.
Dobrze.
I wiązało się to z tym, że ja żyję w ten sposób całe swoje życie. Całe życie nie potrafiłam znaleźć odpowiedzi na to, co jest ze mną nie tak, czemu chodzę od psychologa do psychologa, bo osoby z ADHD, w kontekście ADHD często pojawiają się dodatkowe zaburzenia współistniejące i jeżeli nie wiemy o tym, że jesteśmy osobą neuroatypową, to trudno nam się dostosować do świata neurotypowego i ja całe swoje życie miałam przekonanie, że jestem w jakiś sposób wybrakowana, że ja jestem jakimś felernym egzemplarzem z fabryki ludzi, tak bym powiedziała. I było, całe życie musiałam żyć z takim przeświadczeniem i tak jak wspominałam, ja w swoim życiu przeszłam przez ogromną ilość przeróżnych diagnoz psychologicznych, psychiatrycznych. I one były co chwilę zmieniane, obalane i pojawiała się we mnie już taka ogromna frustracja. To co jest ze mną nie tak? Więc jak dostałam tę diagnozę, to przede wszystkim w końcu miałam odpowiedź na to pytanie, z którym walczyłam całe życie, czyli co jest ze mną nie tak. A potem mogłam dojść w procesie akceptacji do tego, że to wcale nie powinnam zadawać sobie pytania, że coś jest ze mną nie tak. Bo to, że mój mózg tak funkcjonuje, to nie znaczy, że jest coś źle. To znaczy, że po prostu jestem w mniejszości tej neuroatypowej w neurotypowym świecie. Także to była odpowiedź, droga do akceptacji, do ujarzmienia trochę tego mojego ADHD i uważam, że to był najważniejszy moment dla mojego zdrowia psychicznego, a zdrowie psychiczne uważam, że jest po prostu podstawą naszego życia. Mhm.
Poznawszy diagnozę, oswoiwszy się z nią, nie miała pani hamulców i nie ma, żeby znajomym, przyjaciołom o tym powiedzieć, tak?
Absolutnie nie mam. Siedzę tutaj i mówię też o tym, jak mówię swój dowód, tak, że nie mam absolutnie żadnych hamulców, żeby komukolwiek o tym powiedzieć. Chcę też przyzwyczajać trochę i oswajać środowisko z tym, że mogą być osoby, które postrzegają świat trochę inaczej, odbierają bodźce trochę inaczej i funkcjonują inaczej, niezależnie od tego, co im się powie. Bo ja trochę można mi powiedzieć, no to wystarczy pamiętać, gdzie się coś położyło, prawda? Ale jak wystarczy pamiętać w momencie, kiedy ja nie jestem w stanie zakodować informacji na przykład? Mhm.
Ja też sobie myślę, że poznawszy panią, bo trochę też wcześniej już rozmawialiśmy, żeby dobrze też mnie pani zrozumiała, wziąłem też taką ewentualność pod uwagę, że na przykład może pani się spóźnić na to dzisiejsze nasze spotkanie umówione. I to teraz sobie myślę, że właśnie dzięki temu, że wiem, jak to z panią bywa, to muszę się z tym liczyć, że na przykład, no może rozpoczniemy audycję 5 minut później, może 10, ale dzięki temu, że wiem, no nie będę zaskoczony, mogę się przypomnieć w odpowiednim momencie i tak też trochę zrobiłem dzisiaj.
Tak, tak.
Ale czy to też o pani o to chodzi, żeby właśnie...
Zdecydowanie. To jest bardzo ważne. W kontekście, po pierwsze, sama siebie tutaj pochwalę, bo się dzisiaj nie spóźniłam. Bardzo, bardzo tego pilnowałam.
Była pani na czas idealnie.
Tak. Co do minutki. Bardzo mi na tym zależy, bo część zachowań ADHD, część objawów, powiedzmy, czyli na przykład problemy z postrzeganiem czasu, to jest jakby realny objaw, problem z postrzeganiem czasu w kontekście ADHD, może być odbierany przez środowisko jako coś niegrzecznego, jako brak szacunku. I jeżeli poinformuję, z czego to może wynikać i że naprawdę dokładam wszelkich moich starań, żeby to się nie wydarzyło, ale jeżeli to się wydarzy, to nie jest działanie przeciwko drugiej osobie, to nie jest na przykład działanie lekceważące, po prostu ja mimo woli, mimo chęci źle zarządziłam czasem. To jest też na przykład bardzo ważne w kontekście pracy. Ja zachęcam też osoby, które mają ADHD, żeby mówić w swoim środowisku pracy o tym, że to ADHD mają, bo można wtedy na przykład team leader albo pracodawca, współpracownicy mogą troszeczkę, to są czasem malutkie zmiany, które dla osoby, która nie jest dotknięta ADHD, nie będą wpływały na jej komfort pracy, a mogłyby bardzo poprawić i komfort, i performance osoby pracującej, która ma ADHD. Mm-hmm.
Proszę powiedzieć jeszcze tylko, czyli rozumiem tak, że właściwie, bo cały czas chcę już zadać to pytanie, czy ADHD jest chorobą, czy nie, ale rozumiem, że tak naprawdę to wiedza o tym, no na przykład, że pani Magda ma ADHD, to pomaga i pani znajomym, ci, którzy o tym wiedzą. Rozumiem, że łatwiej się właściwie z tą wiedzą i świadomością żyje, tak?
Tak.
Obustronną właściwie.
Obustronnie, zdecydowanie, no bo wrócę jeszcze do tego tematu spóźniania się. Druga osoba wie, że nie jest lekceważona, że ja traktuję ją, powiedzmy, poważnie. A często nie jest to problem i rzeczywiście, tak jak pan przypomniał o tym spotkaniu, moi znajomi mają już to w nawyku, że czasem mi o czymś przypomną. I to jest dodatkowe 5 sekund w ich życiu. Mhm. A zapobiega to na przykład jakimś dalszym problemom, bo na przykład nie przyjdę na spotkanie, albo nie daj Boże, wielokrotnie mi się zdarzało, że na przykład umawiałam 3 spotkania na 1 godzinę, bo zapominałam coś zapisać, albo wydawało mi się, że jestem w stanie wszystko zrobić naraz. Także na pewno uważam, że funkcjonowanie z osobą, która ma ADHD, też wymaga cierpliwości. To nie jest tak, że ja też jestem, ja jestem absolutnie świadoma, że czasem moje zachowania są obciążające. na pewno to też nie jest tak, że ja jestem teraz świętą krową, która powie, że mam ADHD i proszę tutaj się do mnie dostosowywać. Ja wkładam maksimum mojej uwagi i mojego zaangażowania w to, żeby się zmienić, żeby pracować nad sobą. Natomiast wiem, że czasem się wykoleję. I to jest ten moment, kiedy potrzebuję wsparcia albo po prostu cierpliwości.
To teraz jako psycholożkę panią zapytam, czy to oznacza, że jeżeli ktoś ma stwierdzoną jakąś nienormatywność, to powinien o niej właśnie swoje otoczenie informować, czy nie? Czy to zależy?
No, odpowiem jak prawdziwa psycholożka, czyli to zależy. Bo ja bym powiedziała, że warto informować środowisko, jeżeli wiemy, że nasze środowisko jest nam przychylne, na przykład. Jeżeli wiemy, że nasze środowisko to zrozumie, i jeżeli my sami mamy odwagę na konfrontację, bo może być tak, ale to są, może być tak, że ktoś nie jest gotowy. Ktoś może się bardzo bać oceny. I z drugiej strony środowisko też może być bardzo oceniające. Ja będę szczera, myślę, że trochę relacji mi się też zakończyło w momencie, kiedy zaczęłam nie tylko otwarcie mówić o ADHD, ale przestałam tak to maskować. Bo mówienie to jedno, ale życie w zgodzie z tym i skończenie z tym maskowaniem to drugie. I część relacji mi się w ten sposób rozmyła. Ja byłam tego świadoma i jestem zadowolona bardzo z tego, bo no, zostały relacje, przy których mogę być w 100% sobą. Ale może być tak, że ktoś bardzo, bardzo bliski na przykład jest no w jakiś sposób nieprzychylny. I powiem, że zawsze warto mówić, zawsze warto edukować środowisko, ale rozumiem, że dla niektórych osób może to być w danym momencie za trudne i tego nie zrobią.
A czy pani łatwo przyszło postanowienie, że tak, będę otwarcie o swoim ADHD mówiła? Nawet mówi pani o tym publicznie, bo teraz w radiu na przykład, no jest to przejaw tego upublicznienia swojego no właśnie, nie wiem, problemu właściwie, tak? Bo to jest jakiś problem.
Ogromny, wiesz. Przyszło mi to łatwo, bo myślę, że wyszło to w dużej mierze z takiego poczucia niesprawiedliwości i wkurzenia, że całe życie musiałam udawać. Że całe życie byłam w jakiś sposób nieszczęśliwa. Wiadomo, że nie zawsze mam też jakieś... też miewam trudniejsze dni, ale skoro ja przez tyle lat musiałam udawać, to ja już nie mam na to siły. To ja już będę sobą i kto przy mnie zostanie, ten zostanie. Może to się będzie wiązać z tym, że ktoś o mnie źle pomyśli, ale ja jestem przy sobie, ja jestem zgodna ze sobą i jeżeli ktoś się źle zachowa w stosunku do mnie albo zdecyduje się na zakończenie jakiejś relacji albo obrażenie mnie, no to jest o tej osobie.
Mhm. A czy po zdiagnozowaniu ADHD pani tak od razu z marszu wiedziała już, że jakby ogłosi to wszem i wobec? Tak, czy dojrzewała tak. Pani do tej decyzji?
Nie, od razu wiedziałam. Od razu wiedziałam, bo wiem, jaką po prostu trudną drogę przeszłam, bo ADHD też nam się może kojarzyć, powiedzmy, z zewnątrz jako... I to jest duży problem internetu na przykład, że ADHD może nam się kojarzyć z takim śmiesznym trochę zaburzeniem, że a tu sobie coś zapomnę, a tu się rozkojarzę, a tutaj będziemy o czymś rozmawiać, ale ja powiem, matka, ale piękny ptaszek leci. Zdarza się tak oczywiście. Ale ADHD wiąże się z ogromnym cierpieniem, ze współistniejącymi zaburzeniami, z depresją, z zaburzeniami lękowymi, często z uzależnieniem, z ciągłą walką o tą, powiedzmy, neurochemiczną równowagę w mózgu. I to jest też rzecz, o której chcę mówić, że to nie jest tak, że to jest śmieszne zaburzenie, przez które o czymś sobie zapomnę, tylko no, to utrudnia życie i to bardzo, bardzo mocno.
Czyli z jednej strony chodzi o to, żeby nie zamienić tego postrzegania, albo inaczej jeszcze się wyrażę. Chodzi o to, żeby ADHD nie było postrzegane jako anegdota, jako zabawna historyjka, ale też gdzieś pani powiedziała, że takim zagrożeniem czy bolączką jest komercjalizacja ADHD. gdyby to pani wyjaśniła.
Komercjalizacja ADHD, chodziło mi też, bo nawiązujemy też jeszcze raz pewnie do rozmowy, no to wynika z dużego problemu teraz, czy mamy modę na ADHD, czy nie.
No właśnie.
I nie można mieć mody na zaburzenie. Moda to są trendy, to jest to, czy chcemy sobie nosić taką, a nie inną bluzkę. To są trendy na TikToku, trendy w restauracjach. Natomiast ja bym chciała, żeby była moda na diagnozę i żeby była moda na to, żebyśmy dbali o swoje zdrowie psychiczne. Ale i z tego się wzięło też to, że o ADHD teraz się mówi coraz częściej. I mówi się o tym coraz częściej, bo nauka idzie do przodu, bo te 20 lat temu mówiło się tylko i wyłącznie o pierwszym typie ADHD, a nie mówiło się o drugim i trzecim. Ja na przykład jestem osobą, która ma miks pierwszego i trzeciego typu ADHD, dlatego zabrakło mi tej nadpobudliwości na przykład. Byłam za mało ruchliwa, za mało intensywna. Więc teraz.
A tych 20 lat temu ADHD postrzegało się jako taką.
Przede wszystkim diagnozowany był pierwszy typ, czyli z przewagą nadpobudliwości i impulsywności. Potem mamy jeszcze typ z przewagą zaburzeń koncentracji, pamięci i uwagi. I jest trzeci typ, który jest mieszanką. Ten drugi typ to jest w ogóle dawne ADD. I co jest też ciekawe, trochę naokoło odpowiadam na to wszystko, ale co jest ciekawe, że kiedyś wszystkie, cała diagnoza, wszystkie badania opierały się na doświadczeniach chłopców. A statystycznie więcej dziewczynek ma na przykład drugi i trzeci typ. I wiele, wiele dziewczynek, w tym ja, właśnie nie było diagnozowanych. I teraz jak nauka idzie do przodu, to te dorosłe osoby zaczynają składać te puzzle i chodzą na diagnozę. Więc jest więcej o tym ADHD. Algorytmy działają w taki, a nie inny sposób, że jesteśmy tym zasypani. No i do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że osoby... ADHD jest z jednej strony niedodiagnozowane, koszmarnie niedodiagnozowane, ale wierzę w to, że pojawiają się też osoby, które błędnie diagnozują, które niepoprawnie robią tą diagnozę. I tego ADHD jest teraz bardzo dużo, co jest z jednej strony bardzo dobre, z drugiej strony zauważyłam tą komercjalizację na zasadzie yoga dla osób z ADHD, aplikacja dla osób z ADHD. Ja miałam taką sytuację, że byłam też konsultantką przy tworzeniu aplikacji dla osób z ADHD i całość była oparta na różnych stereotypach i na przykład takie aplikacje mogłyby, jeżeli na przykład nie doszłoby do niektórych konsultacji, to pojawiałyby się aplikacje, na których by się zarabiało, a czasem nawet nie pomagało, ale powielałoby różne stereotypy, więc w tym kontekście komercjalizacja mnie trochę martwi. Cieszę się, że o ADHD się mówi coraz więcej, bo coraz więcej osób ma szansę poznać o sobie prawdę, ale widzę w tym też pewne ryzyko. Mhm.
To, żeby już domknąć sprawę pani otwartego mówienia o swoim ADHD, zapytam tylko, czy w ostatecznym rachunku opłaciło się, bo powiedziała pani, że to się też wiązało z tym, żeby jakby zostały te osoby, które to zrozumieją, przy pani, żeby zostały te osoby, które to zrozumieją można powiedzieć, że nie wiem, czy tak było, tak tylko strzelam sobie z wyobraźni, że być może doprowadziło to do przesiewu pani znajomych. Nie wiem, czy tak było, czy nie, ale tak strzelam. I ostatecznie pytam, czy opłaciło się, tak po prostu opłaciło się powiedzieć, tak, mam stwierdzone ADHD, to się wiąże z takimi i takimi trudnościami w obcowaniu ze mną, funkcjonowaniu ze mną, ale jak to przyjmiecie, to będzie okej.
Przesiew to jest duże słowo. Myślę, że część relacji się rozluźniła, albo ja nauczyłam się w nich też stawiać granice. Część relacji rzeczywiście mogła się pokończyć, ale odpowiadając na pytanie, opłaciło się i zrobiłabym to jeszcze raz bez zastanowienia. Bo dopiero dzięki temu jestem mogę po raz pierwszy od śmiało powiedzieć, że jestem szczęśliwa, czuję się zdrowa, bo ADHD to nie choroba. Czuję się szczęśliwa, czuję się zdrowa i czuję się sobą i przy sobie. Więc no, to była moja droga do akceptacji. Mhm.
Prosiłem panią i teraz patrzę na Łukasza Kurzawskiego, naszego realizatora. Mamy tę piosenkę, bo dlaczego? Ja od razu powiem, że pani Magda tutaj na moją prośbę wybrała piosenkę do naszej audycji, jedną, jedyną, którą zagramy, to będzie właśnie teraz Paradis, toi et moi. Dlaczego ta piosenka?
Szczerze powiem, że słucham przeróżnej muzyki i aktualnie, jak się pan spytał o moją ulubioną muzykę, to musiałabym słuchaczy zamęczyć jakimś bardzo mocnym brzmieniem techno bądź holenderskiego gabera. Więc pomyślałam sobie, matko, co ja jeszcze lubię, co by było takie...
Na wieczorową porę,
tak. I ten zespół Paradis jest absolutnym przeciwieństwem tego, co przed chwilą powiedziałam. I ta piosenka już od wielu lat mi towarzyszy, także mam nadzieję, że się wam spodoba.
No to proszę państwa, posłuchajmy, czego sobie lubi też posłuchać Magda Morysiak.
Thank you.
Rozmowy po zachodzie.
A w tej dzisiejszej rozmowie po zachodzie gościem jest Magda Morysiak, psycholożka z ADHD. I o tym właśnie ADHD rozmawiamy. Pani Magdo, czyli kto słuchał nas od początku, to już zrozumiał, jakże bardzo ważne jest zdiagnozowanie ADHD u osoby, która na to zaburzenie cierpi. Więc jak prawidłowo zdiagnozować ADHD? Bo też powiedziała pani, że u pani za pierwszym razem to zostało błędnie zdiagnozowane. A więc jak prawidłowo to zrobić?
Tak, na pewno nie jestem w stanie, to było bardzo dawno temu, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta diagnoza została przeprowadzona w prawidłowy sposób lub nie. Na pewno ograniczeniem była wiedza, jaka była te 20 lat temu. Natomiast no, mogę dużo powiedzieć na temat tego, jak ta diagnoza powinna wyglądać u dorosłych teraz. Bo mamy dużo przypadków autodiagnozy, która jest niebezpieczna. Mamy dużo przypadków diagnoz robionych przez specjalistów nieprawidłowo.
Autodiagnoza, czyli to ja sam u siebie stwierdzam na podstawie tego, co wyczytałem w internecie, tak?
Dokładnie tak.
Na przykład?
Dokładnie tak. Na TikToku oglądamy rzeczy, w Reelsach, na Instagramie, na różnych portalach czytamy o tym, czym jest ADHD, a musimy pamiętać o tym, że w kontekście ADHD to jest w ogóle też ciekawa rzecz, że objawy ADHD to są, wszystko co jest związane z ADHD, to są stany, objawy, zachowania, które są takie same lub bardzo podobne do objawów innych zaburzeń. I łatwo o pomyłkę, bo jeżeli nie zliczę, ile przychodziło do mnie znajomych, mówiąc mi o tym, że mają obniżony nastrój, wszystko zapominają, mają duży stres, mają problem z koncentracją, z koncentracją i z uwagą i że oni też myślą, że mają ADHD. I ja im mówiłam zawsze, no dobra, ale to, co teraz mi powiedziałeś, okej, to są objawy ADHD, ale również objawy i potrafiłam podać 7 innych zaburzeń. Bo ADHD jest bardzo trudnym zaburzeniem do zdiagnozowania. Nie tylko ze względu na to, że mamy je całe życie, ale też ze względu na to, że mamy też, możemy mieć też jakieś współistniejące zaburzenia. Dlatego ja zawsze przestrzegam przed autodiagnozą. Jeżeli czujemy, taka też była moja droga, że ja przeczytałam. Ja czytałam, bo mówię, kurczę, to jest chyba o mnie. I poszłam na obszerną diagnozę różnicową. I taka powinna być droga. Czytamy, dochodzimy do hipotezy i to jest kluczowe. Dochodzimy do hipotezy, a nie do autodiagnozy. I my tą hipotezę potem idziemy sprawdzić u specjalisty. I idziemy ją sprawdzić w odpowiedni sposób. Idziemy do specjalisty, który zrobi nam diagnozę różnicową właśnie dlatego, że jeżeli pójdziemy do kogoś, kto zrobi nam test, wyśle nam na maila test DIVA i każe nam przyjść z wypełnionym testem i mamy potem pół godziny, 40 minut omówienia, o matko, to jest ogromna szansa na to, że to będzie błędna diagnoza. Jest oczywiście szansa, że ta osoba ma rzeczywiście ADHD. Tylko, że pierwszy problem jest taki, że DIVA nie jest testem, tylko jest wywiadem ustrukturyzowanym. I dla mnie to jest przerażające, że mamy specjalistów w Polsce, psychiatrów, psychologów, którzy nie przestrzegają tak podstawowej zasady, czyli poprawnego wykorzystania narzędzia diagnostycznego. Jak mamy...
Czyli jest nadużywane?
Jest źle używane.
Źle używane.
To jest ważne. DIVA jest ustrukturyzowanym wywiadem diagnostycznym. To powinno wyglądać tak, że ktoś siedzi u specjalisty i ma zadawane pytania. On nawet nie wie, że on ma ten test na dobrą sprawę robiony. Ma zadawane pytania i od wypowiedzi pacjenta specjalista sobie zaznacza różne rzeczy. A teraz u wielu specjalistów wygląda to tak, że dostajemy długi test z bardzo tendencyjnymi pytaniami i szczerze mówiąc, uważam, że większość osób, nawet neurotypowych, która jest w jakimś stanie na przykład depresyjnym, lękowym, wypełniłaby DIVA, to mogłoby jej wyjść z klucza, że ma ADHD.
Czyli diagnozowanie powinno tak przebiegać, żeby diagnozowany nie miał świadomości...
Niekoniecznie. To chciałam dać przykład tego, jak powinien wyglądać ten test, jak mógłby wyglądać ten wywiad ustrukturyzowany. Ja uważam, że to powinno wyglądać tak, że mamy... To może być DIVA, to musi być przede wszystkim rozwojowy, pogłębiony wywiad. który będzie obejmował całe nasze życie, bo to jest najważniejsze w przypadku ADHD. ADHD, mamy całe życie, objawy ADHD muszą się pojawić w dzieciństwie. I
jeżeli, muszą, tak? Muszą, w dzieciństwie.
Jeżeli się nie pojawią, to nie zostaniemy zdiagnozowani z ADHD. I czasem możemy to zrobić na zasadzie retrospekcji, opowiadamy na przykład tak, jak ja opowiedziałam dzisiaj o tym przykładzie z zeszytami, ale częstą praktyką jest zapraszanie na taką diagnozę do specjalisty też rodzica albo kogoś, kto zna daną osobę od dziecka, gdzie ktoś z zewnątrz będzie mógł powiedzieć tak, było tak i tak, zapominała o tym i o tym. Musimy zebrać jak najwięcej informacji z dzieciństwa, żebyśmy mieli pewność, że po prostu to ADHD płynie całe życie, bo to jest też tak, że różne objawy będą się w różnych momentach, mogą w różnych momentach naszego życia się pojawiać i w różnym natężeniu. Więc ten wywiad musi być pogłębiony. Można korzystać z dodatkowych narzędzi, czyli na przykład ustrukturyzowany wywiad DIVA. Są specjaliści, którzy na przykład część MMPI wykorzystują też do diagnozy.
Co to jest?
To jest kwestionariusz, to jest też taki poszerzony kwestionariusz badający osobowość. Mhm. I jak mówię, diagnoza różnicowa to są... Najlepszy specjalista według mnie jest taki, który zrobi obszerny wywiad, będzie zbierał jak najwięcej informacji z całego życia, zaproponuje też pójście do lekarza, który zleci podstawowe badania krwi, ponieważ to, jak działa nasz układ hormonalny, będzie też bardzo wpływało na to, na wszystkie objawy związane z ADHD. Na przykład zespół policystycznych jajników ma wiele objawów podobnych, niedoczynność czy nadczynność tarczycy tak samo. Więc to może być tak, że przyjdzie osoba, która tak naprawdę ma od powiedzmy iluś lat zaburzony układ, zaburzenia w układzie hormonalnym. Idealnie wywiad pogłębiony, rozwojowy, mogą być dodatkowe testy, spotkanie z lekarzem i psychologiem. To jest według mnie najlepsza diagnoza. Niestety wiąże się to z okropnymi kosztami i to jest okropnie niesprawiedliwe w naszym kraju, że dbanie o zdrowie psychiczne jest tak drogie. Ale ja zawsze zachęcam, żeby odłożyć. Ja sama musiałam odkładać na moją diagnozę. Odłożyć i iść na obszerną diagnozę, bo jeżeli dostaniemy odpowiedzi, że to ADHD przy tak obszernej diagnozie, to wiemy, że to jest ADHD. Tak samo jak dostaniemy, że to nie jest ADHD, to też raczej mamy pewność, że to nie jest ADHD, plus w takiej obszernej diagnozie mamy dodatkowy kierunek i inne hipotezy, gdzie możemy się udać dalej, co to może być.
Ale nie chce pani powiedzieć, że ADHD nie jest dla ubogich.
Nie, ADHD dotyczy wszystkich, ale niestety w naszym kraju diagnostyka jest droga. Mhm. To jest strasznie, strasznie trudne. Można się diagnozować na NFZ, ale pomoc psychologiczna na NFZ jest też bardzo trudno dostępna. I to jest smutne.
Tak. Powiedzieliśmy między wierszami, już to padło, że nie jest to choroba, zatem, bo musimy powoli puentować, szybko nam zleciały te minuty. Co to jest, skoro nie jest to choroba? A jednak utrudnia życie.
Dwojako możemy to określić. Ogólnie, tak najbardziej obiektywnie możemy powiedzieć, że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym. Natomiast...
I dlatego musi pojawić się już w dzieciństwie, tak?
Tak. Mhm. To zaburzenie neurorozwojowe, które jest związane z poniekąd ze strukturą mózgu, z neurochemią. Tu jest kwestia słabiej... wolniej rozwijającej się kory przedczołowej, zaburzeniu w działaniu kory przedczołowej, zaburzeniu w działaniu neuroprzekaźników dopaminy i noradrenaliny. I ja jestem też bardziej skora, no bo trudno jest żyć z przeświadczeniem, że całe życie ma się zaburzenie. To jest w kontekście też tej akceptacji.
Bo tak będzie, bo się będzie miało już do końca
dokładnie,
życia. Tak?
To jest bardzo trudne w ogóle w akceptacji diagnozy. Ale jest koncepcja, która jest mi bliższa. Jest to koncepcja neuroróżnorodności.
Neuroróżnorodności.
Tak, przepraszam.
Dobrze,
pasuje
wszystko.
Dobra. I chodzi tutaj o to, że traktujemy ADHD jako inny stan neurologiczny. Nasz mózg działa po prostu inaczej. Tak jak my się różnimy pod względem płci, wyglądu, tak możemy się też różnić pod względem tego, jak nasz mózg funkcjonuje. I mamy osoby neurotypowe i neuroatypowe. I do osób neuroatypowych zaliczamy osoby, które mają ADHD, które są w spektrum autyzmu, albo na przykład mają Tourette'a. I to znaczy, że po prostu nasz mózg funkcjonuje inaczej, ale nie gorzej. Tylko po prostu nam jest trudniej dlatego, że większość jest neurotypowa i cały świat jest dostosowany pod osoby neurotypowe.
Mhm. Rozumiem, że pani to swoje ADHD przyjęła, zaakceptowała i żyje z tym.
Tak. Trochę nie miałam wyjścia, ale jak już to zrobiłam, to naprawdę... Da się
taka propozycja nie do odrzucenia, że tak powiem.
Nie miałam innego wyjścia. Jeżeli wiedziałam, że chcę być szczęśliwa i chcę jakoś dobrze żyć, no to wiedziałam, że muszę to tak zaakceptować. Była to długa droga, ale oj, jak się opłaciła.
I teraz stara się pani pomagać innym, tak. Właśnie też dotkniętym ADHD. Robi to pani chyba skutecznie, myślę, czy nie?
Myślę, że skutecznie ze względu na to, jaki mam feedback od wielu osób. Także jest to moja misja, która na ten moment się spełnia i myślę, że długo, 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 jak nie całe życie będę tak działać.
Ja myślę, że pani pokazuje też swoją działalnością, pracą i postawą, jak to, co może być uznane za słabość, mankament, zamienić w siłę i walor. Tak bym to podsumował chyba.
Tak, nie powiedziałabym, niektórzy mówią, że ADHD to jest supermoc, ja bym tak nie powiedziała, bo ja bym tej supermocy, szczerze mówiąc, chętnie bym ją oddała, żeby być neurotypowa. Natomiast nauczyłam się skorzystać z tego i cieszyć się, że czasem postrzegam świat inaczej, bo to jest rzeczywiście jakiś dodatkowy walor i urozmaicenie.
Pięknie pani dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Również.
Magda Morysiak była naszym gościem. Łukasz Kurzawski audycję zrealizował, a Rafał Regulski poprowadził. Życzymy państwu dobrej, spokojnej nocy.
Dziękuję.
Rozmowy po zachodzie.